Rozmowy po zachodzie.
Dobry wieczór Państwu. Przy mikrofonie Rafał Regulski, a za sterami realizujący audycję Jacek Pol. Serdecznie witam w studio gościa. Dzisiaj jest nim Mikołaj Klorek, szef Towarzystwa Tradycji 10. Pułku Huzarów przy Fundacji Wojskowości Polski. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Panie Redaktorze.
Proszę Państwa, będziemy rozmawiać właściwie w kontekście zbliżającego się kolejnego święta. Święta reaktywowanego przez Towarzystwo Tradycji 10. Pułku Huzarów i ta premiera po reaktywacji już w najbliższą sobotę.
Tak jest, w sobotę obchodzimy, pomimo że święto 14 września, ale obchodzimy je w przeddzień, czyli 13 września, tutaj w Poznaniu, w Wielkopolsce.
Wyjaśnimy jeszcze, dlaczego 13, dlaczego 14, ale przedtem taka uwaga do mojego gościa, bo okazuje się, że w internecie takie hasło jak Towarzystwo Tradycji 10. Pułku Huzarów, nie mówię o samym 10. Pułku, tylko o Towarzystwie Tradycji tegoż pułku, jest bytem nieistniejącym. Narzędzie internetu, czyli sztuczna inteligencja, po wpisaniu tego hasła informuje, że taka organizacja nie istnieje lub jest bardzo niszowa.
Czyli jest jeszcze dla nas nadzieja. Jest jeszcze dla nas nadzieja, że to towarzystwo jest klasycznym bytem. I faktycznie, szanowni państwo, towarzystwo jest młodą organizacją, pomimo że osoby, które do niej należą, no, od wielu, wielu lat kreują historię wojskową, militarną, nie tylko w Wielkopolsce, a towarzystwo uroczystą inaugurację miało w kwietniu tego roku, więc faktycznie internet, a już szczególnie sztuczna inteligencja, może mieć problemy z namierzeniem nas, ale jak każda młoda, prężna organizacja, no, musimy mieć okno na świat, w tym wypadku profile w social mediach. Spokojnie można nas znaleźć, można nas polubić także i obserwować. La Brave Regiment, 10. Pułk Huzarów, tak można nas znaleźć. Wyszukiwarka na pewno nie oszuka, a sztuczna inteligencja musi jeszcze się trochę pouczyć.
Przedstawiłem mojego gościa jako szefa Towarzystwa Tradycji 10. Pułku Huzarów przy Fundacji Wojskowości Polski, ale Mikołaj Klorek to człowiek jako pasjonat historii, no, znany od wielu lat w Wielkopolsce całej, więc kiedy mówisz, Mikołaju, że towarzystwo założyli ludzie od lat parający się historią, no to właśnie potwierdzam, że ty jesteś jednym z tych najbardziej zakręconych chyba na punkcie historii Wielkopolan.
No, bardzo miło mi to słyszeć. Pamiętajmy, że o historię trzeba dbać, o tradycje wojskowe, wojskowości polskiej, obojętnie jakie jednostki, trzeba dbać. A jeżeli możemy kultywować tradycje tak zacnych jednostek tutaj garnizonu poznańskiego, czy jednostek, które mają, bardzo są powiązane z Wielkopolską, jak właśnie omawiany 10. Pułk Huzarów, no to kim byśmy byli, gdybyśmy nie pracowali na rzecz, żeby huzarzy znowu zawitali na może nie tylko wielkopolskie, ale może i poznańskie ulice.
Zanim opowiemy o zbliżającym się święcie, ale też przypomnimy sam 10. Pułk Huzarów, to dopełnijmy tutaj role takie miłe bardzo, bo proszę Państwa, my też tutaj się z Mikołajem Klorkiem spotkaliśmy na kawie. Między nami dwa metalowe kubki.
Tak, z kantyny polowej. A szanowni Państwo, ja teraz dokonam rzeczy karkołomnej, czyli spróbuję nalać kawy i nie poplamić całego studia.
Słyszymy, gorąca kawa, opary się unoszą.
A dlaczego ta kawa? Szanowni Państwo, nie cały tydzień temu tutaj za tym stołem siedział nie kto inny jak pan Michał Andrzejak. Też wytrawny ułan poznański, można powiedzieć, i on opowiadał o kawie. O kawie z kantyny polowej, która towarzyszyła dniom twierdzy Poznań. No a że huzarzy nie piją byle czego, więc ta włoska kawa właśnie z tej kantyny dzisiaj zawitała właśnie tutaj w mury Radia Poznań.
Kawa, proszę państwa, w metalowych pojemniczkach.
Tak, z epoki.
Z epoki. Otwieram. Pięknie pachnie. Czy właśnie huzarzy taką pili?
Myślę, że jeżeli nie huzarzy, to na pewno żołnierze drugiego korpusu. Kawa z okolic Bolonii, w tym roku 80. rocznica zdobycia Bolonii przez żołnierzy drugiego korpusu, więc no na pewno konotacje tu historyczne są bardzo, bardzo znaczne, a no jak nie opowiadać o historii, jeżeli można opowiadać ją ze smakiem przy kubku dobrej kawy.
Tak nawiasem mówiąc, przypomniało mi się, jak Jerzy Jambor, znawca zielarstwa z Polskiego Komitetu Zielarskiego, opowiadał mi, że żołnierze, partyzanci w czasie II wojny światowej, ci, którzy kryli, chowali się po lasach, oni też mieli swoją kawę w lesie i była to kawa z żołędzi, żołędziówka.
Tak, ale to partyzanci.
Partyzanci.
Huzarzy już pili tą porządną, dobrą, afrykańską lub włoską kawę, bo pamiętajmy, że pułk został stworzony we Włoszech w 1944 roku i od razu wyjechał z bratnim swoim pułkiem, czyli 15. Pułkiem Ułanów Poznańskich. Stąd też obecność pana Michała i pozdrawiamy go tutaj z tego miejsca bardzo serdecznie, bo 15. Pułk Ułanów Poznańskich był bratnim pułkiem 10. Pułku Huzarów i tam w Afryce już, w Egipcie, przez cały 45. rok, 1945 rok, szkolili się jako pułk pancerny.
W sumie trudno nie ulec smakowi kawy włoskiej, kiedy zawiązujesz jednostkę wojskową we Włoszech.
No, dokładnie. Tym bardziej, że jednostka była na wskroś oryginalna, a sam dowódca, twórca jednostki, no to był człowiek absolutnie, można powiedzieć, barwny ptak Korpusu Oficerskiego II Rzeczpospolitej. Powstaniec wielkopolski, major Antoni Smodlibowski.
Mhm. Zanim zdegustuję pierwszym łykiem tę kawę, zapytam, czy mam mieć świadomość, że taką samą pili nasi żołnierze, uformowawszy pułk we Włoszech?
Tak, a na pewno bardzo podobną. To są te podobne smaki, które powinny nam towarzyszyć.
Nawiasem mówiąc, kawę żołędziową, żołędziówkę można kupić w sklepach zielarskich i ja kupiłem w ramach redagowania audycji o kawie tejże właśnie i muszę powiedzieć, że opakowanie zostało otwarte, jedna kawa z niego wypita i tyle.
No mam nadzieję, że tutaj te smaki będą zupełnie, zupełnie inne.
To spróbuję teraz. Nic tylko zostać huzarem.
Zapraszamy.
Panie Mikołaju, a więc obchodzicie w tym roku święto owego 10. Pułku Huzarów w Poznaniu. I pytanie, czy Poznań jako miejsce jest przypadkowe, czy nie? I drugie pytanie, po ilu latach to święto wraca?
Absolutnie nie jest przypadkowy Poznań. Pamiętajmy, że 10. Pułk Huzarów jako bratni pułk 15. Pułku Ułanów Poznańskich miał bardzo silne związki. Część oficerów, część żołnierzy Ułanów przeszła jako zalążek do 10. Pułku Huzarów, stając się huzarami, bo tak taka praktyka jest powstawania jednostek wojskowych, że dana jednostka uformowana, 15. Pułk Ułanów Poznańskich, weteran walk drugiego korpusu, oddał część żołnierzy jako zalążek, także jedna z paru jednostek, która oddała zalążki do 10. Pułku Huzarów. I te kontakty weteranów w latach, aż po lata 90. były bardzo aktywne, a w dokumentacji można odnaleźć właśnie do 91 roku jeszcze życzenia. O tym też, mam nadzieję, uda nam się opowiedzieć. Życzenia wysyłane przez weteranów 15 Pułku Ułanów Poznańskich właśnie do huzarów z okazji święta pułkowego, które przypadało na dzień 14 września.
A dlaczego huzarzy obchodzili święto 14 września?
Huzarzy obchodzili święto 14 września na pamiątkę, szanowni państwo, wkroczenia antenata tej jednostki, czyli jednostki, która jak gdyby dziedziczyła tradycję, a antenatem tej jednostki byli złoci huzarzy wielkopolscy. Tu cofamy się do epoki księstwa warszawskiego. Pułkownik Jan Nepomucen Umiński, bohater powstania 1806 roku, stworzył właśnie złotych huzarów, w przeciwieństwie do srebrnych huzarów, ale to też jest różnica, którą zaraz opowiemy. I ten pułk, ci złoci huzarzy, w 1812 roku była pierwsza jednostka napoleońska, która wkroczyła do płonącej Moskwy. I na tą pamiątkę ci huzarzy z 1944 roku także przyjęli ten dzień jako święto pułkowe właśnie.
To jeszcze wyjaśnijmy od razu tę złotą i srebrną jednostkę.
A tutaj chyba najlepszym rozmówcą byłby pan Tomasz Klauza, huzar, ale ten z okresu księstwa warszawskiego. Tak? Mamy świetne relacje, świetnych przyjaciół, którzy nam pomagają, i on jako czołowy badacz złotych huzarów wyjaśnił bardzo prosto. W Wielkopolsce huzarzy z tymi swoimi błękitnymi mundurami przyjęli barwę szemerunku złotą. Żeby chodzić na złoto, to trzeba mieć środki. We Wrocławku stworzono srebrnych huzarów, bo oni pieniędzy po prostu nie mieli. A na polu bitwy różniło się to z tym, że można było najprościej rozpoznać, że właśnie wielkopolscy huzarzy mieli złote wyłogi, złote elementy, żółte, a srebrni huzarzy, przepraszam, właśnie mieli kolor srebrny jako przewodzący w umundurowaniu. I taka to jest różnica.
A gdzie w najbliższą sobotę w ogóle będzie się to wszystko odbywało i co się będzie działo?
Co się będzie działo? Towarzystwo jest młodym towarzystwem. Nie jesteśmy w stanie, chociaż nie mówimy ostatniego słowa, zrobić tak hucznych obchodów jak Dni Ułana, czyli święto 15 Pułku Ułanów Poznańskich, ale w brygadzie 14 Wielkopolskiej Brygadzie Pancernej, gdzie obydwa pułki wchodziły w skład tej brygady, wiemy, gdzie jest nasze miejsce. 15 Pułk zawsze był tym pułkiem starszym, dlatego spotykamy się o godzinie 12 pod pomnikiem 15 Pułku Ułanów Poznańskich w sobotę. Tam w imieniu huzarów i ku czci i huzarów i ułanów poznańskich złożymy wiązanki. To będzie taka ta oficjalna część, bardzo oficjalna część naszych obchodów. A później udamy się w zaprzyjaźnione mury Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego, gdzie przy kubku także dobrej kawy przez parę chwil opowiemy zaproszonym gościom, czym są huzarzy, jakie mamy plany to dla towarzystwa. Będzie to znakomita też okazja, żeby podziękować tym osobom, które przyczyniły się do tego, że w kwietniu mogliśmy zawiązać towarzystwo, a dzisiaj, a w zasadzie w tym tygodniu, możemy obchodzić pierwsze reaktywowane święto, gdzie dla jazdy kawalerzystów, huzarów, strzelców konnych, święta pułkowe były jednym z najważniejszych wydarzeń w ciągu roku.
Czyli rozumiem, że święto wraca po około 30 latach, tak? Mniej więcej. Czy pamiętamy dokładną datę ostatnich obchodów?
To rozmyło się w mrokach pamięci weteranów. Pamiętajmy, że huzarzy byli bardzo rozproszeni po wojnie. Sam dowódca pułku, major Smodliboski, zakończył swoją przygodę emigracyjną aż w Kanadzie. Część huzarów osiadła w Anglii, tam gdzie rozwiązano 10 pułk huzarów, podobnie jak całe siły, polskie siły zbrojne na zachodzie, ale przeglądając dokumentację i liczną korespondencję, możemy huzarów odnaleźć w Australii, w RPA, w Czechach, więc no, rodzina pułkowa bardzo się rozpierzchła, a dwa lata funkcjonowania bojowego pułku spowodowało, że no, pułk nie znalazł sobie miejsca, a przede wszystkim nie miał szansy powrotu, a nawet przybycia do kraju.
Mhm. A powiedz, Mikołaju, dlaczego ty, młody człowiek, mocno zaangażowany w różne przedsięwzięcia historyczne, rekonstrukcyjne, odtwórcze itp. itd., postanowiłeś przypomnieć historię tegoż właśnie 10 Pułku Huzarów? Dlaczego się w ogóle jeszcze w to zaangażowałeś? Jeszcze ci było mało?
Dziękuję za to, młody. Szanowni Państwo, pamięć ludzka jest ulotna. Mamy wiele stowarzyszeń kultywujące tradycje jednostek Wojska Polskiego, czy przedwojennego, czy czasów wojny. Sam Poznań, można powiedzieć, że jest takim zagłębiem cywilnych organizacji, które pomagają wojsku kultywować tradycje wojskowe. To jest bardzo, te popularne NGOsy, to jest bardzo dobry kierunek wsparciu jednostek wojskowych, które dziedziczą tradycje różnych jednostek, żeby pomóc im w tej takiej pracy właśnie historycznej, w pracy nad tradycją i kultywowaniem tej tradycji. No, wymienię tylko właśnie 15 Pułgłanów Poznańskich, 7 Pułk Strzelców Konnych, 7 Dywizjon Artylerii Konnej, czy Stowarzyszenie Odwach, które kultywuje tradycję 10 Pułku Dragonów. My z tymi wszystkimi ludźmi od wielu, wielu lat się bardzo dobrze znamy, współpracujemy, a huzarzy to jest taka jednostka, która zawsze odpowiadamy na pytanie, no dobra, dlaczego huzarzy? Przecież oni nie walczyli. Huzarzy nie walczyli, ale żołnierze będący w pułku huzarów mają bardzo bogatą kartę bojową w innych jednostkach. A huzarzy słynęli z prezencji, o czym pewnie za chwilę, z wyszkolenia i z zawodów sportowych. Bo to był ten, jak gdyby, wojskowy produkt zastępczy, wyszkolenie i zawody sportowe. A my na co dzień, zajmując się edukacją historyczną, tak pomyśleliśmy, że faktycznie może przez tych huzarów pokażemy, że ta praca nad tradycją też może być realizowana, a z huzarami się po prostu zaczęliśmy, poznając ich historię, zaczęliśmy się utożsamiać, bo no, bogate są tam życiorysy.
To zanim opowiemy o prezencji huzarów, o tym, dlaczego nie walczyli, to posłuchajmy piosenki. Dzisiaj klucz prosty wybrałem, po prostu chciałem, żeby w tytule było angielskie słowo Army. I ten pierwszy to będzie akustyczny numer zespołu Status Quo in the Army Now. A my tymczasem może trąćmy się naszymi metalowymi kubeczkami. We'll be right back.
Zachodzie.
Włoska kawa od huzarów, że tak się wyrażę, smakuje. Z metalowych kubków tym bardziej, nawiasem mówiąc, przypomniały mi się wykopki szkolne.
Ale kubki są bardzo zbliżone.
Tak. Przypomnę, Mikołaj Klorek jest naszym gościem, pasjonat historii. Dzisiaj w roli szefa świeżo funkcjonującego Towarzystwa Tradycji 10 Pułku Huzarów, które to w najbliższą sobotę w Poznaniu organizuje święto owego 10 Pułku. Reaktywowane to będzie święto po 30 kilku latach nieobecności na mapie wydarzeń historyczno-kulturalnych w Poznaniu. I Mikołaju, bo tak mówimy, ułani, huzarzy, ale gdybyś laikom, nieznającym się na wojskowości, zechciał wytłumaczyć, po czym laik właśnie rozpozna huzara?
Takiego huzara w mundurze Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie? Pierwsze, nienaganna prezencja. Nienaganna, prawie, tak, to już możemy rywalizować z 15 Pułkiem Ułanów Poznańskich. A powtóre na czarnym berecie, no bo była jednostka pancerna, złote nawiązujące do czasów złotych huzarów, złote dystynkcje zamiast srebrnych, złote orły zamiast srebrnych, tych tradycyjnych Wojska Polskiego. No i coś dla Wielkopolan będzie się kojarzyło z treflem wielkopolskim. Tutaj pętla huzarska, ale nawiązująca do trefla. Pamiętajmy, że major Smodliboski, dowódca pułku i twórca barwy pułkowej, miał bardzo duże naleciałości właśnie mundurów wielkopolskich i tych huzarskich. Stąd też piękny, złoty trefl, a w zasadzie pętla huzarska. Po tym można było poznać huzara.
Czy chcesz powiedzieć, że należało jednak podejść blisko takiego żołnierza, w miarę blisko, żeby się przypatrzyć tym detalom?
Te detale, szczególnie złote, były tak wyczyszczone, że raziły w blasku słońca Włoch czy Egiptu już z daleka i nie było wątpliwości, kto idzie.
Wyjaśnijmy też, dlaczego oni nie walczyli? Dlaczego ta jednostka nie wzięła udziału w działaniach zbrojnych?
Z bardzo prozaicznego powodu. Jednostka powstała w grudniu 1944 roku. Na początku, w pierwszego kwartału 1945, razem z 15 Pułkiem Ułanów Poznańskich oraz 3 Pułkiem Ułanów Śląskich, też reaktywowanym, trafiła do Egiptu, do obozów szkół pancernych brytyjskich, gdzie przechodziła szkolenie pancerne w ramach 14 Wielkopolskiej Brygady Pancernej. Osiągnęła gotowość bojową w październiku 1945 roku i po prostu na działania bojowe nie zdążyła. 15 Pułk Ułanów Poznańskich mógł poszczycić się od powstania wielkopolskiego przez całe dwudziestolecie międzywojenne chwalebną kampanię 1939 roku przez odtworzenie w ramach armii generała, pod dowództwem generała Andersa i cały szlak drugiego korpusu. Tu huzarzy nie mieli tego przywileju brania udziału w walce, ale tak jak mówimy, huzarzy nie stoczyli bitwy, ale żołnierze, którzy wchodzili w skład tego pułku, mają bardzo bogatą i różnorodną szlak wojskowy, szlak bitewny. I to też będziemy chcieli przybliżać i to też będziemy chcieli opowiadać, bo poczynając od dowódcy pułku, majora Smodliboskiego, który był przecież świetnym szkoleniowcem w 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich we Lwowie. Tu z tego miejsca też korzystając z anteny chciałbym pozdrowić kolegów z towarzystw kultywujących tradycję 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich, bo też czujemy z nimi jak gdyby więź właśnie przez dowódcę pułku. A major Smodliboski w Tobruku walcząc był pierwszym zagończykiem, który samodzielnie wyprawiał się po włoskiego języka i tam zdobył swoją sławę, a mało kto wie, że jeszcze był w 1939 bardzo sprawnym oficerem wywiadu polskiego i przerzucał chociażby żołnierzy przez Budapeszt, Bukareszt do Francji.
Opowiadałeś o tym rozproszeniu huzarów po świecie właściwie. Czy wy jako towarzystwo znacie, nie wiem, czy samych tych huzarów z tej oryginalnej jednostki, czy chociaż ich potomków?
Celem działania Towarzystwa Tradycji 10 Pułku Huzarów, oprócz kultywowaniu tradycji i pokazywaniu tej jednostki, jest także praca i odszukiwanie grobów huzarskich, odszukiwanie potomków huzarów. Żaden z huzarów nie żyje już aktualnie, z tego co wiemy. Mało weteranów drugokorpuśnych zostało do naszych czasów. Dlatego jednym z celów przede wszystkim to zachowanie tradycji poprzez nawiązanie kontaktów, zbieranie pamiątek po huzarach, ustalanie, gdzie są groby huzarów, jeżeli będzie możliwość, dbanie o te groby, i właśnie taka działalność edukacyjno, można powiedzieć, patriotyczna, ale edukacyjna, która spowoduje, mamy nadzieję, że ci huzarzy w jakiejś formie, nie uprzedzajmy w jakiej, ale powrócą na już tak pełnoprawnie na ulicę, czy Poznania, czy jakiejś innej miejscowości, to jest pieśń przyszłości.
Mm-hmm. Czy zatem rozumieć, albo inaczej zadam to pytanie, skoro ci żołnierze, którzy stworzyli ów pułk huzarów, nie zdążyli walczyć w czasie II wojny światowej, to w jakich działaniach zbrojnych oni się po raz ostatni pokazali jako żołnierze?
Wszyscy ci żołnierze, którzy wchodzili w skład pułku huzarów, to są przede wszystkim żołnierze, którzy walczyli w kampanii wrześniowej. Spora ilość oficerów, która przyszła po czerwcu 1945 roku do pułku, to byli oficerowie z oflagów, którzy zostali wyzwoleni i na nowo zostali wcieleni w szeregi. Bardzo duża ilość żołnierzy huzarów pochodziła z pułku Ułanów Karpackich, z 15 pułku Ułanów Poznańskich. To są jednostki bojowe. Podoficerowie pochodzili właśnie głównie z tych jednostek. a większość szeregowych pochodziła z tak zwanych odprzodowych uzupełnień, czyli byłych jeńców wojennych, Polaków, którzy siłą zostali wcieleni do armii niemieckiej. No, oni też mieli swoje doświadczenie bojowe. Bardzo różne, ale właśnie to była rola majora Smodlibowskiego i szkolenia pułku na piaskach pustyni, aby z tych różnych kierunków, z różnych doświadczeń zrobić jeden działający organizm, który potwierdził swoją skuteczność w czasie ćwiczeń na koniec etapu zgrywania, to się tak ładnie po wojskowemu nazywa, w październiku 1945 roku, gdzie osiągnął gotowość bojową, stwierdzoną także przez Brytyjczyków.
Mhm. Jak tego powiadasz, to takie skojarzenie przyszło mi do głowy, że ten 10. Pułk Huzarów w tym 1944 został uszyty niczym tkanina patchworkowa z takich różnych, jak mówisz, doświadczeń jednostek historii.
Piękne skojarzenie i chyba będziemy to, mówiąc po wojskowemu, implementować w naszej opowieści. Dziękuję. To jest coś pięknego. Faktycznie tak, z różnych środowisk, z różnego doświadczenia. Oczywiście było wiele przygód z tym związanych. Właśnie ze zgrywaniu tych wszystkich różnych patchworków, ale to też myślę, że do tego wrócimy, bo to też jest siła tego pułku, te opowieści huzarskie, które można snuć, tak jak każde opowieści kawaleryjskie, godzinami.
Mhm. A tak się zacząłem zastanawiać, czy można zbudować jakąś opowieść, legendę w ramach jakby też przypominania tradycji tego pułku. Właśnie, czy można zbudować taką opowieść o żołnierzach, którzy rzeczywiście na tym froncie nie walczyli jako ten pułk? Jak sądzisz? Albo na czym można to budować, tę opowieść?
Myślę, że na esprit de corps pułku. Esprit de corps, szanowni państwo, to taki duch koleżeństwa, duch poczucia bycia w jednym organizmie wojskowym, a esprit de corps huzarów z 1944 roku w prostej linii nawiązywał do tych tradycji huzarów Księstwa Warszawskiego. I to nie jest tajemnicą, bo to sam major Smodlibowski we wspomnieniach opowiadał, że tworząc pułk celowo, i tu generał Anders się na to zgodził, razem z pułkownikiem, późniejszym generałem Bobińskim, który był wielkim znawcą historii jazdy polskiej, celowo tworząc kolejny pułk, nie zdecydowano się na odtworzenie jakiejś jednostki z okresów II Rzeczypospolitej, tylko celowo nawiązano do czasów Księstwa Warszawskiego, wybierając jednostkę, która wkroczyła do Moskwy. A pamiętajmy, w jakich czasach i w jakim okresie pułk ten był formowany, kiedy na horyzoncie zaczęła się wyraźnie rysować nowa żelazna kurtyna.
Tak, patrzę w internecie, że są publikacje poświęcone tym żołnierzom, na przykład Ostatni polscy huzarze, monografia 10. Pułku Huzarów 1944-47, wydana w Londynie w 1997.
Tak, autorem pan doktor Marek Wroński. No to jest nasza Biblia, można powiedzieć. Instytut Tarnogórski, bo to było wydane przez Koło Pułkowe, to jest ostatnia publikacja Koła Pułkowego razem z Instytutem Tarnogórskim, wydała pan Marek w sumie własnym sumptem, to w tym 97 roku wydał tą książkę. Wszyscy skutecznie mu odmówili finansowania, oprócz weteranów, którzy swoimi skromnymi środkami wsparli wydawnictwo. To wydawnictwo bardzo dużo nam dało możliwość poznania huzarów. My staramy się, bo w naszej towarzystwie jest wielu historyków zawodowych, staramy się jeszcze bardziej zgłębić tą historię. No i mając tak potężne narzędzie, jak i właśnie Ostatni polscy huzarzy, taką naszą Biblię można powiedzieć, mając tak potężne narzędzie w ręce, docieramy do nowych rzeczy, wyszukujemy nowych dróg, No i to nam daje tą satysfakcję, że możemy poszerzać to dzieło, które stworzył pan doktor Wroński.
Wiem, że pewno to ewentualnie byłaby pieśń przyszłości, ale czy twoim zdaniem można do tej historii coś jeszcze dopisać tak, aby pod być może waszym szyldem ukazała się jeszcze jedna książka dopełniająca tamtą?
To jest pieśń przyszłości, ale pamiętajmy, że ta książka została wydana w 1997 roku, a w międzyczasie wydarzyło się wiele rzeczy związanych z Huzarami, łącznie z tym, co ciekawe, że w Międzyrzeczu przez prawie 10 lat w ramach 15. Wielkopolskiej Brygady Pancernej funkcjonował 5. Batalion Zmotoryzowanych Huzarów, który dziedziczył te tradycje. Niestety na początku lat 2000 został rozwiązany i tradycje Huzarów z Wojska Polskiego zniknęły.
Ale zobacz, zanim sięgniemy po drugą piosenkę w dzisiejszej audycji, taka uwaga, że i historia święta, które było obchodzone do lat 90. ubiegłego wieku.
Przez weteranów, tak.
Przez weteranów.
Przez weteranów.
I ta historia z Międzyrzecza,
tak,
którą teraz opowiadasz, to pokazuje, że tego typu organizacje, święta, ceremonie istnieją dzięki pasjonatom, dzięki ludziom. Nie wiem, może być to weteran, może to być pasjonat historii, ale musi być ktoś, kto chce to robić.
Tak, no dlatego tym się zajęliśmy, bo jeżeli będziemy o tym mówić, to ta historia, w tym wypadku Huzarów, będzie trwała, a to jest chyba nasz nadrzędny cel.
No to zagrajmy.
Time right behind my back.
zabrzmiało. Rozmawiamy, no dzisiaj temat żołnierski, twardy, męski, więc i taka muzyka. Przypomnę, Mikołaj Klorek jest z nami, historyk i twórca towarzystwa, szef Towarzystwa Tradycji 10. Pułku Huzarów przy Fundacji Wojskowości Polski. Rozmawiamy o tych huzarach, których święto będzie obchodzone po wielu, wielu latach przerwy w najbliższą sobotę w Poznaniu. A mam takie... Trochę zagubiony jestem, bo nie do końca wszystkie wątki zgłębiłem, jeżeli chodzi o przygotowania do tej audycji. I wiem tylko, że dowodem, przejawem zaradności huzarów były kasztany. Słysząc kasztan w kontekście wojskowym, to myślę o koniach.
To bardzo dobrze. Szanowni Państwo, tak naprawdę... Dla tej historii dzisiaj się tu spotkaliśmy. To jest chyba najlepsza historia, a przynajmniej ja jako przedstawiciel Towarzystwa Tradycji 10. Pułku Huzarów będę stał do samego końca, choć myślę, że tutaj moglibyśmy konkurować z historiami innych pułków wołańskich, chociażby 15. Pułku Łanów. Tak, kawa. Jeszcze mamy kawę. Szanowni Państwo, co to były te kasztany? Jak spojrzycie Państwo na zdjęcia, chociażby na naszym profilu, gdzie notabene historia kasztanów jest opisana, więc można sobie obejrzeć, jak ta moneta, bo szanowni państwo, kasztan to była moneta. Co to była za moneta? To była złota moneta funt szterling z podobizną króla Edwarda VI, ale z drugiej strony był koń. A jak nasi Polacy, żołnierze polscy patrzyli, no to co? No to kasztanka na tym koniu, na tej złotej monecie. No to stąd też kasztany. Ale dlaczego te kasztany były tak pożądane? Mamy rok 1945, szanowni państwo, wojna, piąty rok wojny. Ceny złota szaleją. I teraz zaradność, nie tylko huzarów, ale u huzarów był jak gdyby narzędzie do tego kombinowania. Szanowni państwo, huzarzy, pamiętajmy, że huzarzy nosili wszystko złote. Orzełki były złocone, w sensie złocone, żółte, pozłacane. Dystynkcje, które w innych jednostkach były srebrne, tu były pozłacane. Pętle huzarskie, czyli te trefle noszone na beretach huzarów, też były złote. I co się dzieje? W Egipcie taki funt szterling złoty miał wartość około uncji złota. Po przemyceniu tego kasztana do Włoch, jego wartość zwiększała się czterokrotnie. Oczywiście żandarmeria brytyjska absolutnie wszystkich trzepała w tej weftę. Co robi szef pułku? Co ma szef pułku? Szef pułku ma kantynę. Co żołnierz może kupić w kantynie oprócz oczywiście wybornej kawy? Wszystkie elementy do munduru, które jak zgubi, może sobie odkupić. W tym też elementy proporczyków, orzełków i tych pętli złotych huzarskich. Co robi szef pułku? Jak w momencie, kiedy pułk ma wracać do Włoch? Zbiera całe złoto z całego pułku, te złote funty szterlingi, przetapia je na te trefle, na te orzełki, na te gwiazdki i w ten sposób to złoto zostaje przetransportowane do Włoch jako wyposażenie kantyny. Absolutnie żandarmeria brytyjska się nie połapała. Później zostało to przetopione, podzielone i każdy, kto miał jakieś większe oszczędności, mógł się urządzić. No tajemnicą Poliszynela jest to, że część żołnierzy wyjechała daleko i miała się bardzo dobrze przez długi czas. Myślę, że ta historia tych złotych kasztanów tutaj ma absolutnie zastosowane. Co ciekawe, wśród kolekcjonerów, szanowni państwo, nadal jest takie złoty, jest takie poszukiwanie złotego grala, czyli takiego trefla huzarskiego zrobionego ze szczerego złota. Oczywiście on jest nie do dostania, bo on to
ale
wszystko
istnieje?
Zostało... Nie, bo to wszystko zostało przetopione. To znaczy wszyscy, jak znajdują oryginalne trefle, też mamy takie w kolekcji, też oczywiście daliśmy do testów, ile mają w sobie złota. Czy są pozłacane, czy tylko Czy może są z szczerego złota? No nie, niestety w naszej kolekcji towarzystwa mamy jeden pozłacany, jeden żołnierski, zwykły taki mosiądzowany, po prostu można go wypolerować do koloru złota. Jeszcze nie udało nam się znaleźć ze szczerego złota i myślę, że się nie uda, bo to było tylko narzędzie do polepszenia statutu żołnierskiego już w czasach okupacji we Włoszech. Tak ładnie to nazwijmy.
Mikołaju, czy ty masz taką wiedzę i orientację, bo chciałbym do tego momentu jeszcze wrócić, kiedy sprawdzano gotowość bojową tego pułku w tym 45 tak październiku. To było w Wielkiej Brytanii, tak?
Nie, to było jeszcze na piaskach pustyni pod Aleksandrią. Notabene na poligonie, który obejmował teren bitwy pod Al-Alamein z 1942 roku.
Czy ty orientujesz się, w jaki sposób sprawdzano tę gotowość? Jakie testy ci żołnierze przechodzili? Dlaczego możemy uznać, że to było takie zwieńczenie jakby takiego wojskowego
wyszkolenia z grania. Szanowni Państwo, sprawa jest bardzo prosta. Nie zmieniła się od wielu set lat i do dzisiaj wygląda dokładnie tak samo. Jeżeli mamy czołg, a huzarzy jeździli na czołgach, notabene brytyjskich Shermanach, amerykańskich Shermanach, a najpierw szkolimy kierowcę osobno, działo nowego, radiooperatora osobno. Tak jak mówiąc, porównując dokładnie to samo, co w Czterech Pancernych w pierwszym odcinku, tak? Każdy szkoli się oddzielnie. Potem wszyscy wsiadają do jednego pojazdu i szkolą się w funkcjonowaniu w danym pojeździe. Czyli muszą odbyć strzelanie, jazdy, wyszkolenie, musztra bojowa tak zwana. Jak już mamy w danym czołgu tą załogę wyszkoloną, no to zaczynamy szkolić plutonem. Tak? Jak mamy pluton wyszkolony, czyli te cztery czołgi, czy tam pięć, w zależności od struktury, no to szkoli się szwadron razem. Czyli mają zadania bojowe, tak jak robił jeden czołg, muszą to zrobić w czołgów na przykład 16. Docelowo miało być odbyć się strzelanie i zadanie bojowe, czyli manewry całym pułkiem. Dodam tylko, że odbywało się to w ten sposób, że sprzętu na całą brygadę pancerną Brytyjczycy dali tylko ekwiwalent jednego pułku pancernego, więc jak poszczególne pułki ćwiczyły, to musiały sobie pożyczać czołgi. To jest hit po prostu, szanowni państwo. Jak huzarzy musieli pożyczać od 15 pułku łanów znańskich, a są całe opowieści, jak to technicy czy szefowie szwadronów kombinowali, żeby pożyczyć jak najlepszy czołg, a niektóry im się zaraz zepsuje.
Proszę państwa, więcej opowieści i dłuższych być może jeszcze będzie można posłuchać już w najbliższą sobotę.
Tak.
Przypomnę początek święta pułkowego 10. Pułku Huzarów, wyjątkowo 13, a nie 14, kiedy ten pułk wedle tradycji świętował swoje święto. Będzie od godziny 12 pod pomnikiem 15. Pułku Ułanów Poznańskich i potem jeszcze raz przenosimy się gdzie?
Wielkopolskie Muzeum Wojskowe. Tam po 15 minutach, 12.15, 12.30 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na takie krótkie, no już bardziej edukacyjną część, gdzie będziemy starali się przybliżyć historię pułku, po części powiedzieć, czym się zajmuje towarzystwo, no i będzie to wspaniała okazja, żeby, tak jak mówiłem na początku, podziękować tym wszystkim osobom, które przyczyniły się do tego, że możemy ten święto obchodzić.
Nie zapytałem tylko jeszcze, czy towarzystwo w tej chwili jest dużym tworem wieloosobowym?
Tak jak pułk na początku, mamy zalążki, osiągniemy pełną gotowość bojową, zameldujemy. Ale wtedy to już będzie święto z czołgami przy pomniku 15 pułku albo przy pomniku 10 pułku huzarów.
Proszę państwa, gościem audycji wieczornej Rozmowy po Zachodzie był Mikołaj Klorek, historyk i szef od niedawna, od kwietnia istniejącego Towarzystwa Tradycji 10 Pułku Huzarów przy Fundacji Wojskowości Polski. Dziękuję za spotkanie i za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie.
Audycję zrealizował Jacek Pol, poprowadził Rafał Regulski. Dobrej, spokojnej nocy, chociaż ja chyba po dwóch kubkach kawy mogę dzisiaj nie zasnąć.
Rozmowy po Zachodzie.